Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry panie marszałku.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panu.
Jednym z punktów nowego programu Prawa i Sprawiedliwości jest przywrócenie połączeń komunikacyjnych w gminach i powiatach, co oznacza pewnie, że samorządy dostaną więcej pieniędzy. Czy jest pan zadowolony z tej propozycji?
Ja bym powiedział, idea absolutnie słuszna, ale w moim przekonaniu mam takie przynajmniej wrażenie, że jest to jednak kiełbasa wyborcza. Przede wszystkim, panie redaktorze, dlatego, że od 4 lat czekamy na ustawę o transporcie zbiorowym. Jej nie ma. Czyli ten rząd również, też i poprzedni, nie doprowadzili do tego, żeby powstała ustawa o transporcie zbiorowym, która miałaby określać dokładnie, kto będzie organizatorem przewozów, jak podzielić odpowiedzialność za organizację transportu, jaka byłaby odpowiedzialność starostów, władz gminnych, jaki ma być udział prezydentów miast, na przykład w transporcie publicznym. Daleko nie trzeba szukać, choćby w utrzymaniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przez miasto Gdańsk. Wczoraj miałem okazję być w powiecie czuchowskim i widziałem tam nieźle zorganizowany transport publiczny, taki, no nie PKS-owy, bo słyszeliśmy PKS. PKS dzisiaj
prywatny
nie istnieje, ale zorganizowany przez starostę powiatu czuchowskiego, całkiem nieźle funkcjonujący, ale pytam o dopłaty samorządów lokalnych. Nie ma takich dopłat. Te sprawy nie są uregulowane. Ponadto, jeśli pan premier Morawiecki mówi o tym, że już od kwietnia przywrócimy, czy będziemy przywracać te zerwane niegdyś połączenia, które są absolutnie potrzebne. Podzielam to zdanie, że to jest niezwykle potrzebne przedsięwzięcie w Polsce. No to oczywiście zadajemy pytanie, skąd tabor? Przecież PKS jako taki nie istnieje. Jeśli już, to tylko w bardzo wąskich obszarach, gdzieś na terenie, na przykład jeszcze mamy taką namiastkę w Słupsku, w Starogardzie Gdańskim, czyli istnieje bardzo, bardzo w szczątkowej wersji. To wymaga ogromnej organizacji, a przede wszystkim uchwalenia odpowiednich przepisów.
Czyli mówi pan, że najpierw ustawa, potem dopiero przekazanie pieniędzy i organizacja tego
całego.
My na to
też czekamy, dlatego że ona musi uregulować sposób finansowania tego typu transportu i być może też dopłaty ze strony państwa. Dzisiaj te dopłaty występują tylko i wyłącznie w obszarze kolejowym i jeśli mówimy o wykonywaniu transportu autobusowego, to tylko tam, gdzie występują ulgi, czyli wyrównanie organizatorom takich przewozów tych ulg. Ale to rzeczywiście wymaga całkowitej przebudowy systemu transportu publicznego w Polsce.
Ja myślę, że wielu mieszkańców Pomorza czeka na realizację tych zapowiedzi, bo z raportu, który został przygotowany 2 lata temu przez Centrum Studiów Regionalnych Unii Regio, wynika, że na 1650 miejscowości wiejskich w województwie pomorskim w prawie 400 nie funkcjonuje żaden publiczny transport, a w weekendy żaden publiczny środek transportu nie dociera do prawie połowy miejscowości na Pomorzu. No to jest porażające.
Jak pan redaktor wie i opinia publiczna województwa pomorskiego, staramy się w znaczący sposób poprawić transport kolejowy. Kolej metropolitalna jest tego dobitnym.
No ale pociągi nie dotrą wszędzie.
Przykładem, ale pociągi nie dotrą wszędzie. Są potrzebne też autobusy. Są też, inwestujemy w węzły integracyjne, czyli to w polityce transportowej, która dysponuje takimi narzędziami jak regionalny program operacyjny, uwzględniamy, bo powstają węzły integracyjne, bo są modernizowane linie kolejowe. Ale rzeczywiście ma pan redaktor rację i tutaj się zgadzam oczywiście z takim kierunkiem myślenia, który usłyszeliśmy ze strony premiera Morawieckiego, że trzeba przywrócić transport publiczny, ale zorganizujmy to w naprawdę mądry sposób. Od ustawy o transporcie zbiorowym ustalmy, jakie będą, jaka będzie odpowiedzialność poszczególnych gmin, odpowiedzialność powiatów i rzeczywiście na poziomie powiatów. Myślę tutaj o ruchu pomiędzy miastami czy gminami powiatowymi, a potem pomiędzy powiatami również i województwo można rzeczywiście zorganizować, ale to jest po prostu długi proces.
Czyli uważam, że, wydaje mi się, że potrzebne są najpierw konsultacje z samorządami, jak to powinno wyglądać według samorządów?
No ten przykład Człuchowski, który wczoraj przytoczyłem, jest taki bardzo, bardzo znamienny, bo ta organizacja PKS-ów nie może być całkowicie wolną grą rynkową. Ona musi być zorganizowana, bo inaczej tam, gdzie się nie opłaci przewoźnikom jeździć, to po prostu przewoźnik nie będzie jeździć. A przecież chodzi też o to, żeby mieszkańcy, uczniowie dojeżdżający do szkół, pracownicy mogli dojeżdżać do swoich zakładów pracy. Absolutnie ta sprawa wymaga organizacji w naszym państwie.
Przejdźmy do przekopu Mierzei Wiślanej. Wczoraj Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadomiła, że postępowanie odwoławcze od decyzji RDOŚ w Olsztynie nie mogło być zakończone w ustawowym terminie i będzie przedłużone do 19 kwietnia, a z kolei 15 kwietnia ma być rozstrzygnięty przetarg na przekop Mierzei. Czy pan już się pogodził z tym, że ten przekop powstanie?
Ja się z pewnością nie pogodzę z takimi rozwiązaniami, w szczególności z tym trybem, który został nadany temu projektowi. Ja nie mówię o trybie specustawy, bo oczywiście mamy wiele takich przykładów, gdzie drogi krajowe, ale także linie kolejowe są budowane w trybie specustawy, ale nadanie trybu czy rygoru natychmiastowej wykonalności takim decyzjom, które są mocno, mocno wątpliwe, w moim przekonaniu będzie się odbijać czkawką tym wszystkim, którzy takie decyzje podejmują. Przykład choćby decyzji środowiskowej, która dotyczy przekopu. Ja chcę powiedzieć, że my od wielu lat nie możemy uzyskać decyzji środowiskowej, pozytywnej decyzji środowiskowej z RDOŚ-u Gdańskiego na budowę przystani kajakowej na jeziorze Wdzyckim przy muzeum, przy skansenie Gulgowskich. A tutaj lekką ręką jest takie uzgodnienie wydawane przez RDOŚ Gdański. Coś tu jest po prostu nie w porządku. Dlaczego został przedłużony ten termin? Wczoraj się też dowiedziałem o wydłużeniu tego terminu odwołania przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Otóż dlatego, że zadano pytanie, czy osoba podpisująca się pod odwołaniem, a to ja się podpisałem, ja, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, czy ma tytuł do tego, żeby podpisywać się pod w imieniu zarządu województwa pod takim odwołaniem.
A to było pierwsze pana pismo w tej sprawie? Nie.
Wiele było takich pism kierowanych do różnych instytucji. Ja chcę powiedzieć, że my konsekwentnie trzymamy się tego stanowiska od 2007 roku, że mamy wiele wątpliwości. Te wątpliwości nie zostały do tej pory rozwiane. Ja rozumiem, że wylanych zostało już i napisanych sporo słów na temat Mierzei Wiślanej i nie chcę tutaj ciągnąć, na temat tego przekopu przez Mierzeję Wiślaną i nie chcę tego w tej chwili ciągnąć. My w sposób jednoznaczny pokazaliśmy, jaki jest nasz stosunek do tej inwestycji, jakimi dysponujemy argumentami, na jakiej podstawie te argumenty zostały formułowane i dzisiaj rządzący biorą za to odpowiedzialność. Ja chciałem właśnie, żeby tak właśnie było. Jeśli wbrew wielu osobom, wbrew mieszkańcom Krynicy Morskiej jest podejmowana taka decyzja, jeśli w sposób barbarzyński wchodzi się w Mierzeję Wiślaną, rżnąc ponad 10 tysięcy drzew, to po prostu musimy wiedzieć dokładnie, kto za te decyzje odpowiada i kto będzie w przyszłości weźmie odpowiedzialność za skutki takiej decyzji.
Ale z kolei samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest za, więc być może pana koledzy ze wschodu znaleźli sobie po prostu mocniejszego sojusznika niż pan.
Można by tak też określić. To prawda, że w województwie warmińsko-mazurskim, a w szczególności na terenie ziemi elbląskiej, panuje takie przekonanie, że szansą rozwojową dla Elbląga i dla samego morskiego portu w Elblągu jest właśnie ten przekop. Ja chcę tylko dzisiaj przypomnieć, że więcej towarów jest przeładowanych w porcie w Darłowie niż w porcie w Elblągu.
Dzisiaj.
Dzisiaj tak jest. Dzisiaj tak jest. I dzisiaj na przykład słyszę też głosy z Kołobrzegu, z Darłowa, że może warto w większym stopniu związać się z centrami logistycznymi, systemami transportowymi te dwa porty, Darłowo czy też Kołobrzeg, niż inwestować ogromne pieniądze w bardzo niepewny interes. Nie chcę znowu przytaczać wielu tych argumentów. Wszystkie argumenty, zresztą opinia publiczna może się zapoznać z nimi na stronach internetowych. Jeszcze 4 lata temu, nie, 3 lata temu, przepraszam, 3 lata temu przekazywałem memorandum w tej sprawie opracowane na podstawie opinii fachowców panu ministrowi Kwiecińskiemu. Trafił do polskiego rządu i w tej sprawie nie ma do tej pory żadnej reakcji. Nie ma żadnych kontrargumentów, istotnych kontrargumentów, w których pojawiłyby się wyjaśnienia, dlaczego ta inwestycja jest tutaj realizowana. Nic dziwnego, że pojawiają się głosy wielu przeciwników tej inwestycji i że w tej sprawie odzywa się też Komisja Europejska.
A czy nie jest panu niezręcznie, że podobne argumenty do pana argumentów są używane przez urzędników rosyjskich?
Ja się tym nie interesuję zupełnie, co Rosja w tej sprawie sądzi. Oczywiście do Rosji też mamy w tej, do Federacji Rosyjskiej mamy sporo też pretensji, dlaczego Cieśnina Pilawska nie jest udostępniona do swobodnej żeglugi, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że nikt nie jest w stanie zdecydować się na pogłębianie całego Zalewu Wiślanego, na udrożnienie wszystkich torów podejściowych do takich portów jak choćby Fromborg, Tolkmicko, Krynica Morska, czy też kąty rybackie. Będzie się kształtować tam ruch turystyczny. Zapewne będą też ciągnąć barki do portu w Elblągu, barki z węglem rosyjskim. W coraz większym stopniu ten węgiel rosyjski trafia do portu w Elblągu. Ale i tak to jest dzisiaj na poziomie około 150 tysięcy ton. Nie przekracza pewno około 200 tysięcy ton rocznie. I to nie jest powalająca masa, która uzasadnia przeprowadzenie takiej inwestycji, która w istocie nie ma charakteru gospodarczego.
Ale pod względem turystycznym, na przykład wójt Sztutowa mówi, że turystyka w regionie może się rozwinąć, co przyniesie pieniądze, miejsce pracy.
Ach, panie redaktorze, to ja sam jako kapitan jachtowy mam uprawnienia kapitana jachtowego. To z całą pewnością w momencie wybudowania kanału żeglugowego przez przekop Mierzei Wiślanej, to sam będę chciał jachtem wpłynąć do Elbląga, ale czy to uzasadnia wydatki na poziomie wielu miliardów, bo to nie jest 880 milionów złotych, tylko wszystkie inne towarzyszące inwestycje będą w znaczący sposób podrażać koszty. Czy to uzasadnia wydatkowanie tylko dla ruchu turystycznego? Mam w tej sprawie ogromne wątpliwości.
Mhm. Przejdźmy może do tematu ECS. Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała w poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia Gdańsk, że w najbliższym czasie pan i ona spotkacie się z ministrem Glińskim i porozmawiacie na temat tego, w jaki sposób rozwiązać konflikt wokół ECS. Kiedy to spotkanie może się odbyć?
No, w dużej mierze zależy to od drugiej strony, czyli ze strony ministerstwa. My oboje, i Aleksandra Dulkiewicz, mam nadzieję, prezydent miasta Gdańska po najbliższych wyborach, i ja jesteśmy absolutnie przekonani, że trzeba prowadzić dialog w obrębie czy w gronie organizatorów Europejskiego Centrum Solidarności, że nawet te nieporozumienia, moim zdaniem nawet nie do końca trafne. Jeśli tam się zarzuca, że nie wszystkie strony są uwzględnione strony Okrągłego Stołu, dla przykładu osoby, które uczestniczyły w tworzeniu zmieniającej się rzeczywistości polskiej na przełomie lat 80. i 90., że ich status nie jest wystarczająco udokumentowany. No to o takich sprawach powinniśmy rozmawiać w osobie, w osobach tych organizatorów, reprezentantów organizatorów, czy też w osobie również pana dyrektora Bazila Kerskiego.
A czy jest pan gotowy na jakieś ustępstwa wobec ministra?
W kwestii tej, o której pan minister podniósł jako rzecz zasadniczą, że chciałby mieć w zarządzie Europejskiego Centrum Solidarności wicedyrektora, tworzenia nowych rozwiązań statutowych. Możemy oczywiście na ten temat rozmawiać, ale być może jakieś ustępstwa można by było znaleźć. Natomiast ja dzisiaj nie widzę żadnych takich szans, żeby żebyśmy mieli odpuścić całą tę kwestię związaną ze zmianą statutu. Ja nie widzę takiej konieczności. Będziemy na pewno na ten temat rozmawiać, w jaki sposób obecna wystawa nie uwzględnia, w jakiej części nie uwzględnia tych oczekiwań, a w jakich ona uwzględnia. Natomiast nie wydaje mi się, żeby z poziomu centralnego minister miałby mieć jakiś znaczący wpływ na funkcjonowanie takiej instytucji, choć przyznaję, że oczywiście, że jest to instytucja o charakterze ponadlokalnym, że to jest jednostka kultury, która jest ważna na mapie Polski, ważna jest na mapie Europy, jest niezwykle, niezwykle ceniona i nie ma żadnych powodów, dla których minister z pieniędzy podatników miałby ją również współutrzymywać.
I warto na ten temat rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.